Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi, a Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje życie swoje, traci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: I uwielbiłem i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie was witam i bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za wprowadzenie. Właściwie robi to na każdej mszy świętej. Dziękuję mu, a w ten sposób na jego ręce wszystkim kapłanom, za zaproszenie. Rekolekcje, misje przeżywa się zawsze razem. Z Bogu niech będą dzięki za ten czas, bo nigdy to nie jest tak, żebyśmy się wzajemnie razem nie nieśli do Chrystusa. Duchu Święty, prosimy Cię, byśmy w tej, tak jak śpiewaliśmy w tej kolejnej pieśni, mogli otwierać się na tę rzeczywistość, którą Ty chcesz nam dawać i pokazywać. Przyjdź w swojej mocy, przyjdź, zabieraj wszystko, co nas oddziela od Jezusa, byśmy mieli wielkie pragnienia w związku z tym czasem, który nam został podarowany. Kochani, kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to widzimy, że ci, którzy przyszli do Jezusa, oni mieli konkretne cele, czyli mieli pewne założenia, czyli chcieli czegoś określonego. Ci, którzy przyszli do Jezusa, oni czegoś oczekiwali. I przyznam się przed wami, że kiedy przygotowywałem tę misję, to ja miałem też określone cele, chociaż modliłem się o tematy, które będą spójne z rokiem, który teraz przeżywamy, Kościół jest naszym domem, to jednocześnie w tych tematach poszczególne zagadnienia nie tak ja widziałem przez mój intelekt, jak widziałem przez serce. I przepraszam was za to, że będę mówił sercem, a nie intelektem, ponieważ musiałem zostawić te moje pomysły z racji tego, że wierzę w to głęboko, że to, co rodziło się w sercu, jest od Ducha Świętego, choć ja niekoniecznie chciałbym akurat o tym mówić. Jest przedziwna rzecz. Bóg czasem wyprowadza nas ze schematów. Może czasem, może ktoś powie zawsze. Mam więc do was pytanie na samym początku. Kto z was ma oczekiwania, jakiekolwiek oczekiwania dobre wobec tych misji świętych, które dzisiaj rozpoczynamy? Ręka do góry. Ktoś ma jakieś oczekiwania? Trochę rąk jest w górze. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że Bóg zaprasza nas, zobaczcie, po kolei ci ludzie z Pisma Świętego, oni mają jakieś oczekiwania. Oni czegoś pragną. No ci Grecy przyszli, żeby zobaczyć Jezusa. Józef, który spotkał się z Maryją, zobaczył, że ona jest w stanie błogosławionym, miał oczekiwania wobec Maryi, w związku z tym miał konkretny plan, żeby ją ocalić, żeby jej nie ukamienowano, więc chciał, żeby co? Żeby ona odeszła na pustynię, bo to był jedyny sposób na ocalenie tej kobiety. Paweł, zwany Szawłem, miał plan, miał oczekiwania. Co chciał zrobić? Schwytać chrześcijan i wsadzić ich do więzienia. Miał oczekiwania. Mało tego, religijne oczekiwania. Względem Pana Boga miał oczekiwania. Panie Boże, pomóż mi złapać tych chrześcijan, tą sektę i wsadzić ich, no właśnie, do więzienia. Zresztą z takimi listami podróżował do Damaszku. Po co wam pokazuję te oczekiwania? Można by było wymieniać poszczególnych bohaterów biblijnych, którzy mieli oczekiwania. I co się dzieje, kiedy mamy oczekiwania, Bóg wchodzi w te oczekiwania i przewyższa nasze oczekiwania, ponieważ jak mówi Słowo Boże, zresztą najlepszy komentator do Słowa Bożego, to samo Słowo. Słowo Boże zatem komentuje nam to, czego nie możemy zrozumieć i na tyle, na ile czytamy Słowo Boże, na tyle będziemy rozumieć fragmenty, których nie rozumiemy w żaden inny sposób. Słowo Boże nam pokazuje, że Bóg nie tylko chce spełnić oczekiwania swojego ludu, ale chce dawać więcej niż oczekujemy. Więc w imię Jezusa Chrystusa, jak robię to na każdej mszy świętej, proszę was, abyście mieli szeroko otwarte umysły i serca, ponieważ Bóg chce dawać nam nieskończenie więcej od tego, co my sobie zaplanujemy na tę misję. To po pierwsze. Po drugie, zobaczcie, święty Ignacy z Loyoli ganił swoich uczniów za to, że oni nie mieli oczekiwań. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę oczekiwania poszerzają serce. Oczekiwania poszerzają serce. Święta Tereska od Dzieciątka jest mówi tak, jakby wchodząc w ten dialog z Panem Bogiem, jeśli Ty dasz mi trochę, ja dam Ci więcej. Jeśli Ty dasz mi więcej, ja dam Ci dużo. Jeśli Ty dasz mi dużo, ja dam Ci wszystko. Jeśli Ty dasz mi wszystko, ja dam Ci siebie. To jest logika łaski. To jest logika pozostawienia czegoś dla czegoś. Więc cieszę się i chcę was motywować. Chcę, drodzy Państwo, żebyśmy mieli motywację do otwierania się na to, co Bóg przygotował w tym świętym czasie. Dla mnie to jest wielka łaska móc jeździć i głosić rekolekcje. Ostatnio to robię w naszej diecezji tutaj. Tak też się czuję, tak się czuję przyjęty. I za to Bogu dziękuję bardzo. Ale robię to ostatnio od 8 tygodni co tydzień i doświadczam cudów na własnych oczach, uzdrowień, uwolnień z depresji, z nerwic. Doświadczam na własnych oczach Jezusa, który przychodzi i w największe problemy, z którymi my sobie nie rodzimy, wchodzi po prostu, jeśli tylko Go zapraszamy. I dla mnie to jest niebywałe, bo widzę, jak Jezus swój Kościół podnosi, jak nadaje mu jakość przeżywanej relacji. Odkrywam to i po prostu czasami, przyznam się przed wami, że czasami ryczę gdzieś tam w skrytości, bo cieszy mnie to, widząc, co Bóg dokonuje, jeżeli widzi ludzi, którzy są otwarci. Ale teraz zadam drugie pytanie, nieco trudniejsze. Kto z państwa jest w stanie powiedzieć, że doczeka jutrzejszego dnia? Kto jest pewny, że jutrzejszego dnia będzie mógł przyjść na rekolekcję? Ręka do góry. Jedna ręka, dwie, trzy. Po co o to pytam? Prowokacyjnie. Zobaczcie, że jeżeli przemyślimy to, Bo myślę, że żeśmy w większości zareagowali w taki sposób, proszę księdza, a co będzie, jak dzisiejszej nocy umrę? Oczywiście, ja do tych państwa, którzy podnieśli rękę, nie patrzyłem do tyłu, nie chcę powiedzieć, że może tej nocy umrzecie. Nie będę miał z tym nic wspólnego, jeżeli na przykład pani umrze. Życzę oczywiście życia w obfitości na długie lata, żeby tutaj się nikt nie bał od tej strony. Ale kiedy patrzyłem na jednego z uczniów wychodzącego ze szkoły, uderzył się głową i to był ostatni dzień jego w szkole. Uderzył się na schodkach zwykłych, przewrócił się i to miał być zwykły guz. Było jakieś uciśnięcie na mózgu i tego samego dnia skończył życie. Nie mówię tego, żeby państwa straszyć, broń Boże, tylko żebyśmy sobie uświadomili, bo te podnoszone ręce, wielokrotnie jeszcze będziemy to praktykować w czasie misji, mają nam uświadomić bardzo ważną rzeczywistość. Czyli mają nam uświadomić pewne rzeczy, które gdzieś, z którymi się gdzieś mijamy. I ja dziękuję za to, że podnosicie albo nie podnosicie swoje dłonie. Bo to jest wpisane w to nasze przeżywanie, w to nasze odkrywanie rzeczywistości duchowej. Więc zobaczcie, nikt z nas tak naprawdę, idąc za Słowem Bożym, nie może powiedzieć, że jutrzejszego dnia doczeka. Ja się przyznam przed wami, że na drugiej mszy świętej stanąłem przed Ewangelią i tak mnie zaczęło kłuć serce, że mówiąc na pierwszej mszy świętej, że nie wiem, czy jutrzejszego dnia doczekam, chociaż ufam, że Pan Bóg jeszcze da mi może kilka dni, może kilka miesięcy, może kilka lat, choć tęsknię za Nim, naprawdę tęsknię. Tęsknię za niebem. Jak uświadomiłem sobie, mówię, Panie Boże, no to rzeczywiście chyba nie dasz mi poprowadzić tych misji do końca. Kiedy sobie to uświadamiamy, to z innej perspektywy patrzymy na swoje życie. A no z jakiej perspektywy? Czy ja jestem gotowy na śmierć? I znowu mały test. Kto z państwa jest gotowy dzisiaj na śmierć? Ile rąk jest w górze? Gdyby Jezus dzisiaj powiedział, Pan Jezus powiedziałby, no to chodźcie. Gdy Pan Jezus tak powiedział, dziękuję, jedna, druga ręka, trzecia, kto jest jeszcze gotowy na śmierć? Czwarta. Oczywiście w naszej decyzji, nie mówię tutaj, bo nie wiem, jak byśmy się poczuli w momencie, gdyby ktoś przystawił nam pistolet do głowy i powiedział, no to teraz to sprawdzimy. Więc zobaczcie, z jednej strony wierzymy w to, że jutro nie umrzemy, z drugiej strony nie jesteśmy gotowi na śmierć, no to co z nami? Dla mnie osobiście podpowiedzią jest to brakujące ogniwo. To znaczy co? Że my na co dzień nie jesteśmy w takiej zażyłości, w takiej relacji z Bogiem, bo tylko wtedy wiara ma sens. Jeżeli wiara nie przekłada się na relację, czyli jest spełnianiem określonego rytu, dla samego rytu, to wcześniej czy później odejdziemy z Kościoła. Tak mówił mój profesor z takiego dziwnego przedmiotu natura zjednoczenia mistycznego na studiach doktoranckich. Mówił, że powtarzane czynności bez zrozumienia urastają do symbolu czynności magicznych. I mówił, że najprostszy sposób na ateizm to jest praktykowanie sakramentów bez wiary, jeszcze lepiej w grzechach, a druga rzecz, klepanie modlitw bez zrozumienia. To są dwie najprostsze drogi na wyjście z Kościoła. Więc nie chodzi tutaj teraz o naszą religijność, chodzi o relacje, a jeżeli chodzi o relacje, to chodzi o coś głębszego, o spotkanie moje z tym, którego nie widzę. Z tym, który no, porusza wszystkim, który zarządza wszystkim, który sprawia, że istnieje. Tego, który powiedział, że gdzie dwóch lub trzech jest tam, ja jestem pośród nich. Chodzi o relację z tym, który nadaje sens wobec wszystkich wydarzeń naszego życia, przez które nas przeprowadza. I pierwszym stopniem, słuchajcie, pierwszym stopniem, ja to dzisiaj od samego rana powtarzam, wejścia w relację jest zaproszenie Chrystusa by być z Nim w komunii. Oczywiście niektórzy spośród nas doszli do takiego momentu w swoim życiu, przez różne sytuacje, w których nie mogą przyjąć Jezusa w komunii świętej, bezpośrednio w komunii świętej, mówię o fizycznym przyjęciu Jezusa. Ale jeżeli uczciwie będą trwać przy Jezusie, przyjmując komunię świętą duchową, to Bóg przeprowadzi ich przez te najtrudniejsze rzeczy, żeby pokazać im to, czego na dzisiaj nie widzą. I my chcemy być, jakby te misje mają zasadniczo jeden cel, doprowadzić nas najpierw do takiego smakowania Boga, żebyśmy my już tutaj na ziemi nie tylko tęsknili za jakąś rzeczywistością bliżej nieokreśloną, ale mieli doświadczenie tej rzeczywistości w nas, czyli krótko mówiąc, żebyśmy mieli doświadczenie rzeczywistości Królestwa Bożego na tyle mocne, żeby dla ludzi ze świata, którzy Boga nie znają, to był czytelny znak. Wow, mam do czynienia z uczniem Jezusa. Mam do czynienia z kimś, kto jest przepełniony mocą Bożą, z kimś, kto z tym Bogiem musi gadać, skoro ma z Nim taką zażyłość. Rozumiecie, o co chodzi? A więc doprowadzenie do komunii, do relacji, no sprawia, że my naprawdę zaczynamy widzieć sens naszego chrześcijaństwa nie tylko w rytach, nie tylko w jakiejś pobożności, nie tylko nawet w ćwiczeniach. Ja nie mówię, że to nie jest ważne, żebyście, drodzy Państwo, mnie dobrze zrozumieli. Tu chodzi o coś głębiej. Chodzi o spotkanie miłości z miłością, tej naszej maleńkiej z tą niepojętą. Dlaczego mówię wam, że dzisiaj mówię o czym nie chciałem mówić? Dlatego, że jest mnóstwo tematów bardziej popularnych od tego, o czym ja dzisiaj mówię, to po pierwsze. Po drugie, ja sam głosząc rekolekcję wiem, że mam mnóstwo historii, które pokazują od prawej do lewej strony działanie Boga tak mocne, że tej pierwszej części w ogóle by mogło nie być. I tylko i wyłącznie w posłuszeństwie Duchowi Świętemu dzisiaj robię coś, czego normalnie nie robię nigdy na pierwszym dniu misji parafialnych, że proszę o podniesienie ręki, czy proszę o określenie siebie. Tylko i wyłącznie dlatego, że ufam, że na tyle, na ile potrafię słuchać Boga, słuchając Go, przekazuję wam to, o co On mnie prosi. I w czym idziemy dalej w tym słuchaniu? Drodzy Państwo, co jest za tym wynikiem tej relacji, do której chcemy dojść i w której chcemy trwać? Niektórzy z nas już trwają. Wynikiem tej relacji jest bardzo, jeszcze raz powtarzam, ale to bardzo zaniedbany w Kościele największy z darów. Jaki to jest największy dar? Nam się utarło powiedzenie, że największy dar to jest miłość. Nic podobnego. Dlaczego? Bo miłość to jest owoc. Miłość to jest owoc, owocem zaś ducha. W liście do Galatów czytamy, jest miłość, łagodność, opanowanie i tak dalej, i tak dalej. Co jest zatem największym darem, który jest zaniedbany w Kościele, który nie pomaga nam pomagać innym spotkać Jezusa? Drodzy Państwo, jest to dar poznania, dar proroctwa, dar, w którym my oznajmiamy pewną rzeczywistość, której ktoś nie widzi po to, żeby on zobaczył Jezusa. Rozdział 12 pierwszego listu do Koryntian przygotowuje nas do tego. 13 mówi o owocu jako miłości i święty Paweł dalej mówi w 14, że chciałbym, abyście mieli jeszcze większe dary. I mówi po opisie miłości, mówi szczególnie zaś chcę, żebyście mieli dar proroctwa i wypisuje, dlaczego ten dar jest tak ważny. Czym jest dar proroctwa? Ja przyznam się przed wami znowu, otwieram przed wami serce, że w momencie, kiedy zaczynam korzystać z tego daru, to zaczynam rezygnować z tego, co ja bym chciał, dlatego że Bóg pokazuje mi rzeczywistość, której ja normalnie nie widzę. Czasem ten dar może się przekładać w taki bardzo prosty sposób, że na przykład ktoś z was rozmawia z drugą osobą i nagle widzi, na przykład jak to mówiły dzieci, grzech drugiej osoby wypisany na czole. Przeciera oczy, mówi, nie, no widzę, to jest I Bóg ci mówi, podejdź do tej osoby i powiedz jej. Znam taką sytuację, jak mężczyzna podchodzi do drugiego mężczyzny, widząc, nie mówiąc kto, gdzie, kiedy, widząc napis cudzołóstwo, przetarł oczy, podszedł, mówi, Boże, co ja mam z tym zrobić? I konkretne słowo poznania w jego umyśle, podejdź i powiedz teraz. Więc on, kiedy zdecydował się podejść, już znał imię tej kobiety, powiedział do tego człowieka, wystarczyło to jedno imię w zestawieniu z tym słowem cudzołóstwo, ten człowiek się absolutnie nawrócił, całkowicie zmieniło się jego życie. Czy rozumiecie, gdybyśmy my, chrześcijanie XXI wieku, tym prostym darem zaczęli posługiwać w naszych parafiach, w naszych szkołach, w naszych urzędach pracy? Wyobrażacie sobie to? No to jest jeden z sygnałów, czy jedna z odmian daru proroctwa. On może być na przykład w formie obrazów. Kiedy dzisiaj się modliłem za was tuż przed tą mszą świętą, to miałem taki obraz ludzi, którzy przygotowują się do tej mszy świętej. Przynajmniej kilku osób, które czytały Pismo Święte i czytania. I tak patrzyłem na te osoby oczami wiary i widziałem, że to są osoby, które idąc na mszę świętą już inwestowały przygotowanie do liturgii, w czytania, żeby wiedzieć, o czym będą czytania. Widziałem oczami wiary osoby i nic, można powiedzieć, nic nie było w tym szczególnego. Osoby, które szły z ogromnym oporem dzisiaj do kościoła i jak się musiały natrudzić. I teraz może najlepiej by było po prostu, żebyśmy zwyczajnie, żebym ja spróbował w ten sposób poprosić was i żebyście podnieśli rękę i określili się, bo mówię tutaj o konkretnych osobach, które pośród nas są. Na czym polega dar proroctwa? Żeby go jeszcze zobaczyć, jeszcze z innej strony, więc słowa, obrazy, myśli. Kilkanaście lat temu jechałem pociągiem i mój kolega poszedł ewangelizować człowieka, mi wyznaczył funkcję modlitwy, więc siadłem sobie, rozłożyłem ręce, odmawiałem kolejne części różańca i w pewnej chwili w mojej głowie zaczęły się pojawiać historie z życia tego człowieka, z którym rozmawia ten mój kolega. Ja nie uwierzyłem w to, przyznaję się wam jasno, nie uwierzyłem w to, pomyślałem tylko w ten sposób, że coś mi się stało z moją głową, że to już jest niebezpieczeństwo, nie wiem, schizofrenii albo czegoś gorszego i że muszę uważać. I kiedy dalej się modliłem, nie wierząc w to, w pewnej chwili było takie słowo, w całym tym natłoku myśli, jedno słowo, które brzmiało w ten sposób. A teraz wstań, idź i powiedz mu, w domyśle od Jezusa, że ja chcę, żeby on do mnie wrócił, rozumiecie? Więc no wyobraźcie sobie, staję przed człowiekiem, mówię, hello, dzień dobry, Pan Jezus mnie przysłał, może Pan by wrócił do Niego, no po ludzku. Więc mam ze sobą Pismo Święte w każdej sytuacji, staram się je nosić i tak samo wtedy, rzadko to robię, żeby w ten sposób otwierać Pismo Święte, przeważnie odczytuję to, co Pan Bóg mówi w różny inny sposób, najczęściej z Ewangelii z dnia. I proszę sobie wyobrazić, że to otworzyłem po modlitwie, przeczytałem jedno zdanie, będąc tak zalęknionym, że mam podejść do jakiegoś obcego faceta i mówić mu coś o Jezusie. I przeczytałem tylko jedno zdanie, pośpiesz się. No, wy żeście radośnie zareagowali, a ja się bałem. Podszedłem do tego człowieka i zacząłem mu mówić historię z jego życia, na ucho, szepcząc mu to, jakby weryfikując, czy chociaż trochę jest w jego życiu z tego, co jest w mojej głowie. I kiedy on to potwierdził, ja wiedziałem, że muszę mu to powiedzieć, to co słyszałem dalej w tej modlitwie, że Jezus chce, żeby on wrócił do niego. I już przewidywałem, co będzie, jak on na mnie zareaguje. Wyobraźcie sobie, że to jedno zdanie, kiedy wypowiedziałem, czekając na reakcję, okazało się, że to jest zupełnie odwrotna reakcja od tego, co ja przewidywałem. Ten człowiek po prostu powiedział, że on chce się nawrócić, że on chce się zmienić, że on chce przyjąć Jezusa. Ja wtedy zobaczyłem, jacie, to ja mógłbym mu długie kazania mówić i nic by z tego nie było. Dlaczego? No dlatego, że wystarczyło słuchać Ducha Świętego i dać się Jemu poprowadzić. Rozumiecie? Słuchanie Ducha Świętego i pozwolenie na to, by On w nas działał swoją mocą, to jest nieskończenie więcej niż jakakolwiek mądrość, której się nauczymy z książek. Jak mówi ojciec Pio, my szukamy mądrości w książkach, a znajdujemy ją słuchając Ducha Świętego, klękając po prostu i się modląc. Drodzy Państwo, po co ja Wam o tym mówię? Dlatego, że moim marzeniem jest to, żebyśmy po tych misjach nieśli Jezusa. Nie wiem, czy wszyscy będziemy wyposażeni w dar proroctwa, daj Boże. Każdy na swoją miarę, ale chciałbym, żebyśmy mieli takie doświadczenie Boga, który przychodzi ze swoją mocą, żeby darem proroctwa stawało się świadectwo naszego życia, rozumiecie? Że ktoś spojrzy na nas i powie, nie mam żadnej wątpliwości, że Bóg istnieje, bo patrząc na tego człowieka, ja widzę żywego Jezusa. To jest niebywałe. Jeśli nasze świadectwo życia będzie pociągało do wiary, będzie pociągało przynajmniej do pytania, że ktoś sobie postawi pytanie, dlaczego ten człowiek tak żyje? Skąd on czerpie siłę? Skąd on ma taką nadzieję? Skąd on ma taką pasję w życiu? Bo o to Bogu chodzi. Wiecie, co skradł nam szatan? Szatan skradł nam świadomość tego, że my jesteśmy dziećmi Boga. To znaczy, że nasz Ojciec rządzi światem. To znaczy, że każdy poszczególny człowiek jest dla Niego niesamowicie ważny i ma dla Boga niesamowicie ważny plan do spełnienia tutaj na ziemi, czyli Bóg chce w ciebie niesamowicie mocno inwestować. To jest niebywałe. I jeżeli my nie będziemy mieli pragnień, no to gdzie ten Bóg będzie miał inwestować? Rozumiecie? Ojej, znowu przekroczyłem czas. Zapraszam Was na kolejne dni misji. Tam będzie trochę więcej gadania Bożego, mam nadzieję. Żebyśmy mogli coraz głębiej w to doświadczenie bycia szczęśliwymi już tutaj na ziemi, wchodzeniu w relacji z Bogiem, wchodzić. Zapraszam Was i proszę Was jeszcze o jedno, żebyście każdego dnia, od dzisiejszego dnia, zabierali ze sobą pomoce. To znaczy będą to płyty, książki, filmy. Mamy tego przygotowanego kilka tysięcy do rozdania na każdy dzień. Żeby to nam pomagało przeżyć tę misję w sposób dla nas ważny, nas podnoszący i przemieniający. Więc dzisiaj do wysłuchania jest to płyta o sakramencie pokuty i pojednania. Ona będzie rozdawana przy drzwiach. Kto będzie tylko chciał, proszę, żeby ją przeczytał, by wysłuchał. Panie Jezu, Ty, który dajesz nam święte pragnienia i chcesz, żeby te pragnienia w nas ożywiać, pozwól nam zrezygnować z każdego schematu na rzecz czegoś więcej, czego Ty pragniesz. Pozwól nam wejść w taką relację i zażyłość, abyśmy dawali się na co dzień prowadzić Duchowi Świętemu. Pozwól nam, Panie, pozwolić się Tobie pokochać tak do końca, aby to, o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, przekładało się na nasze życie, abyśmy tą miłością byli pociągnięci, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.